Otwórzmy dziś Ewangelię według świętego Łukasza. Otwórzmy dziś Ewangelię według świętego Łukasza i otwórzmy ją na rozdziale 10. Rozdział 10 Ewangelii świętego Łukasza i czytać będziemy fragmenty od 1 do 3 wiersza, potem wiersz 9, a następnie od 17 do 21 wiersza. A więc czytajmy Ewangelię według świętego Łukasza, rozdział 10, od 1 do 3 wiersza, 9 wiersz, a następnie od 17 do 21 wiersza. A potem wyznaczył Pan innych 72 i rozesłał ich po dwóch przed sobą do każdego miasta i miejscowości, dokąd sam zamierzał się udać. I powiedział im: żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście więc Pana żniwa, aby wysłał robotników na żniwo swoje. Idźcie, oto posyłam was jako jagnięta między wilki. I wiersz 9. I uzdrawiajcie w nim chorych i mówcie do nich: przybliżyło się do was Królestwo Boże. Od 17 wiersza. Powróciło tedy owych 72 z radością, mówiąc: Panie, i demony są nam podległe w imieniu Twoim. Rzekł więc do nich: widziałem, jak szatan, niby błyskawica, spadł z nieba. Oto dałem wam moc, abyście deptali po wężach i skorpionach i po wszelkiej potędze nieprzyjacielskiej, a nic wam nie zaszkodzi. Wszakże nie z tego się radujcie, iż duchy są wam podległe. Radujcie się raczej z tego, iż imiona wasze w niebie są zapisane. W owej godzinie rozradował się w Duchu Świętym i rzekł: wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Zaprawdę, Ojcze, bo tak się Tobie upodobało. Chciałbym, żebyście się ze mną zgodzili. A mam nadzieję, że się zgodzicie. Ponieważ to, co się tutaj wydarzyło w postawie Jezusa, to, co zaistniało w postawie Jezusa, jest czymś osobliwym, szczególnym. Chciałoby się powiedzieć niespotykanym. Bo nie znam ja przynajmniej takiego drugiego przypadku podczas życia Pana Jezusa na tej ziemi, aby nasz Pan i Zbawiciel rozradował się w duchu i z entuzjazmem, z radości uwielbiał Boga, tak jak to uczynił w wierszu 21. Nie dlatego, że nie chciał tego czynić. Nie dlatego, że nie chciał uwielbić Ojca. Uwielbiał Ojca, wywyższał Boga, ale nie czynił tego być może tak ostentacyjnie, oficjalnie, jak czyni to tu, dlatego że życie, że okoliczności, że sytuacje, że ludzie nie stwarzali takich mu okazji, możliwości, by się mógł rozradować w duchu, by z tej radości entuzjastycznie chwalić Boga. W tej radości entuzjastycznie chwalić Boga. Gdy czytamy Biblię, to bracia i siostry zauważamy zupełnie odmienną sytuację. Gdy otwieramy Stary Testament, gdzie na planie pierwszym występuje Bóg Ojciec, to raz po raz czytamy, że Bóg był zasmucony, że był zbolały nawet w swoim sercu. Wystarczy otworzyć pierwszą Księgę Mojżeszową, 6 rozdział i czytać, jak reagował Bóg, gdy widział postępowanie pierwszej cywilizacji. Czym napełnione było serce Stwórcy, Boga, który ukochał człowieka i stworzył go na podobieństwo i wyobrażenie swoje. Czym było wypełnione Boże serce, widząc życie tego człowieka? Czy rzeczywiście napełnione było radością, a być powinno? Czy rzeczywiście Bóg był pełen radości, że stworzył człowieka na podobieństwo i wyobrażenie swoje? Czytamy zupełnie coś przeciwnego. Że Bóg, widząc owo niegodziwe postępowanie ludzkości, bolał w sercu swoim, że stworzył człowieka i smucił się z powodu jego postępowania. A więc człowiek nie przysparzał już na samym początku Bogu możliwości do radości, czy powodów nie dawał do radości, do entuzjazmu, do zadowolenia. A gdy potem dalej czytamy księgi prorockie, to u Izajasza proroka, czy przez Izajasza proroka, już w pierwszym rozdziale Bóg się uskarża. Uskarża się, mówiąc, że doznaje krzywdy. Doznaje krzywdy, bolesnej krzywdy. Dlaczego? Bo wół, a więc zwierzę, zna swego właściciela. Osioł, a więc zwierzę, zna swojego pana. Ale lud, mój lud mnie opuścił. Lud mój odstąpił ode mnie. I znowu ta bolesna skarga płynąca z Bożego serca, spowodowana niegodziwym, niewłaściwym postępowaniem ludzi, człowieka. Również prorok Jeremiasz, albo przez proroka Jeremiasza, podobne słowo utyskiwania, narzekania Bóg kieruje pod adresem ludzkości, mówiąc, czymżeż zawiniłem, żeście się ode mnie odwrócili. Pokażcie mi taki lud na ziemi, który by opuścił swojego Boga i odwrócił się od Niego. Wszyscy trzymają się swoich bałwanów, trzymają się swoich bóstw przez siebie zrobionych, a wyście się ode mnie odwrócili, a wyście mnie opuścili. Mój lud, powiada Bóg, popełnił dwojakie zło. Nie źródło wód żywych opuścili, a pokopali sobie cysterny, które wody zatrzymać nie mogą. A w innym miejscu ten sam prorok powiada, iż Bóg, bacząc, widząc postępowanie ludzi, płacze w ukryciu. Zasmucone jest więc serce Boga w Starym Testamencie. Ewangelie, które na pierwszym miejscu przedstawiają Pana Jezusa Chrystusa, są pełne opisów Jego boleści. Jeśli nawet nie mówią tego wprost, to możemy się z kontekstu domyśleć, że serce naszego Pana było wielce zasmucone. No bo jakżeż mogło nie być, skoro nawet Jego najbliższa rodzina, bracia, a nawet matka w pewnym momencie nie podzielali Jego służby, nie akceptowali Jego służby. Brano Go za człowieka niezrównoważonego nawet psychicznie. Skoro najbliżsi, ci, z którymi żył, z którymi się wychowywał, tak go traktowali. Możesz sobie wyobrazić sytuację taką oto, że tak jesteś traktowany w swojej rodzinie przez najbliższych? Nie miałbyś powodu do satysfakcji i radości. Byłbyś zasmucony. A dalej, gdy czytamy Ewangelię, tę choćby Łukasza, to jego ziomkowie, mieszkańcy Nazaretu, a więc ci, z którymi chodził do synagogi, wśród których się wychowywał. Gdy się pojawił wśród nich po chrzcie w rzece Jordanie, zepchnąć go z góry chcieli i w ten sposób popełnić morderstwo. A więc w ten sposób potraktowali Bożego Syna. Za co? Tylko za to, że przyszedł, aby im obwieścić, iż gotów jest im pomóc, uwolnić, uzdrowić, że jest w zasięgu Jego możliwości ratunek w wyzwolenie, uzdrowienie. I za to spotkała go taka oto postawa, taka oto reakcja. A cóż mogło czuć w serce Jezusa, gdy chciał przejść przez pewną miejscowość, samarytańską miejscowość? Samarytanie wyszli na granicę swojej wioski i Biblia powiada, że go nie wpuścili. A czyż nie przeraża nas sytuacja z nad jeziora Genezaret, o czym mówi 5 rozdział Ewangelii Marka? Bo Jezus przyszedł nad ranem do pewnej miejscowości, gdzie był człowiek opętany przez cały legion demonów. Znali tego człowieka, skrwawionego, mieszkającego w grobach, całymi nocami wyjącego. Wiązali go łańcuchami, powrozami, aby go w ten sposób unieszkodliwić, ubezwłasnowolnić. Ale stawał się coraz większym postrachem i problemem dla całej okolicy. I oto przyszedł Jezus i uwolnił tego człowieka i uczynił go wolnym. Bracia i siostry, a mieszkańcy tej miejscowości, gdy zobaczyli, co się wydarzyło, czy zdobyli się choćby na odrobinę wdzięczności, czy też poprosili go raczej, żeby odszedł z ich granic. Właśnie przyszli po to, żeby go odprawić, żeby go potraktować, jak to mówimy dzisiaj współczesnym językiem, jako niechcianą osobę, personę non gratę, a więc odprawić go. O cóż mógł czuć nasz mistrz? Cóż mógł czuć ten dobroczyńca, Jezus Chrystus? Ból za takie traktowanie, za takie, a nie inne potraktowanie. Nie dziwmy się więc, że gdy po raz ostatni odbywał swoją podróż do Jerozolimy, świadom, jak zostanie potraktowany, że zostanie odrzucony, wreszcie ukrzyżowany, że usiadłszy na wzgórzu oliwnym, na górze oliwnej, zapłakał. Takich oto sytuacji, takich oto okoliczności dostarczali mu ludzie, gdy był na tej ziemi. W takich oto okolicznościach przyszło mu żyć. Nie ma zbyt wielu zapisów, by Jezus się z jakiegoś powodu rozradował. A dalsze przesłania Nowego Testamentu, listy, które na pierwsze miejsce jak gdyby wynoszą tego, który przyszedł, aby na miejscu Chrystusa poselstwo sprawować, o którym Jezus powiedział, że lepiej jest dla was, żebym ja odszedł, bo gdy On przyjdzie, On będzie z wami, będzie waszym pocieszycielem, będzie waszym pomocnikiem, On was prowadzi we wszelką prawdę. A mówiąc to, Jezus miał na myśli Parakletosa, Ducha Świętego, osobę Ducha Świętego. I oto apostoł Paweł, pisząc swój list do Efezjan, napisał: nie zasmucajcie Ducha Świętego Bożego. Gdyby takich możliwości nie było i gdyby ludzie tego nie mieli w zamiarze czynić, to z całą pewnością Paweł takiej przestrogi by nie kierował. Ale wynika z tego, że gdzieś w naturze ludzkiej było, jest i pewnie pozostanie sprawianie Bogu przykrości, sprawianie Bogu bólu, zasmucanie Boga. Zadajmy sobie dzisiaj pytanie, a jak wygląda właśnie w świetle tego, o czym mówię, nasze życie? Czy naszym życiem przynosimy Mu chlubę, czy przynosimy Mu naszym życiem ból i zawstydzenie? A przecież były przypadki i inne. Przecież były i takie oto przypadki, że Bóg szczycił się przed niebem i przed nawet bluźniercą, oskarżycielem szatanem. Szczycił się prawym życiem, prawym, godziwym życiem niektórych swoich sług, choćby Hiobem. Czy widziałeś, pyta Bóg, tego człowieka, którego życie jest dla mnie chlubą, przynosi mi satysfakcję? A jak wygląda nasze życie? Czy nasze życie, nasza codzienność sprawia mu satysfakcję? czy będąc tam po prawicy swojego Ojca, może się rozradować w duchu? Czy też bacząc na nas, patrząc na nas, obserwując nas, kolejny raz jego serce jest przepełnione bólem? Warto sobie to pytanie postawić i warto jest sobie na nie odpowiedzieć. I warto jest udzielić samemu sobie odpowiedzi. Zadajmy sobie dzisiaj w związku z tym pytanie. Co sprawiło? Co było tą bezpośrednią przyczyną, iż Jezus rozradował się w duchu? Tak rzadki to przypadek, jeśli nie jedyny przypadek. Co więc sprawiło, że oto Jezus rozradował się w duchu? Żeby móc na to pytanie odpowiedzieć, trzeba by było sięgnąć po to pierwsze, po te pierwsze relacje ewangelisty Łukasza. Oto Jezus gromadzi wokół siebie 72 uczniów i wysyła ich po dwóch do różnych miejscowości, do różnych miejsc, wiosek, miast. Wysyła ich z poleceniem. Wysyła ich z poleceniem, aby po pierwsze chorych uzdrawiali, aby demony wyganiali, a więc aby uwalniali ludzi. Oczywiście także ich uprzedza, ostrzega, że ta służba nie będzie łatwa, że będą się czuć jak owce między wilkami. To także jest paradoks. Za to, że mieli uzdrawiać chorych, za to, że mieli uwalniać ludzi zdemonizowanych, ludzie traktowali ich jak żer, jak wilki traktują bezbronne owce. I oni poszli. A gdy wrócili, oznajmili Jezusowi, że misję wykonali, że zadanie wykonali. Co więc było tym pierwszym powodem, bezpośrednim, pierwszym powodem rozradowania się Jezusa Chrystusa w duchu? Tak, pamiętacie, przed ponad 3 tygodniami moją ostatnią usługę poświęciłem ważnemu tematowi. A tym bardzo ważnym tematem jest posłuszeństwo. Gdyby oni nie poszli, ale zaczęli się sprzeczać z Jezusem, że to nie pora, że to nie czas, że warunki są nieodpowiednie, że nie ma odpowiednich okoliczności, gdyby zaczęli debatować, rozważać, analizować, rozczepiać włos na czworo, z całą pewnością swoją postawą nie sprawiliby radości Bożemu Synowi. Ale oni, usłyszawszy polecenie, że mają iść, po prostu poszli. I to właśnie, to posłuszeństwo, to realizowanie tego polecenia sprawiło, że Jezus się rozradował. Bo oto znaleźli się ludzie, którzy zdecydowali się być Mu posłuszni. Posłuszeństwo ma wiele wymiarów. Biblia jest pełna różnych apeli o posłuszeństwo. Moglibyśmy je wymieniać i wymieniać. Wypełnianie ich powoduje rozradowanie Bożego serca. Duch buntowniczy, duch sprzeciwu, a więc nieposłuszeństwa, powoduje inny stan Bożego serca, zasmucenie. Powiedziałem, że Biblia wymienia różne aspekty posłuszeństwa, czy też różne poziomy posłuszeństwa. Jakby to nie nazwać, wielorakie jest posłuszeństwo. Biblia mówi na przykład o posłuszeństwie dzieci rodzicom. I posłuszne dzieci, stosując się do tego słowa, z całą pewnością czynią rozradowanie Bożego serca. choćby ze względu na to, że wypełniają Boże Słowo, że stosują się do Bożego Słowa. Czy rozumiemy, czy nie rozumiemy naszych rodziców? Czy się zgadzamy z ich poglądami, czy też z ich sposobem rozumowania, czy też nie? Posłuszeństwo jest czymś, co się Bogu, jak sądzę, podoba, bo tak nakazał, bo taka jest Jego wola, bo to posłuszeństwo, czy oni to rozumieli, czy go nie rozumieli, oni nigdy do tej pory chorych nie uzdrawiali, oni nigdy do tej pory demonów nie wyganiali, oni tego nie rozumieli, ale Pan tak nakazał i oni chcieli to wykonywać, chcieli być Bogu posłuszni, chcieli być posłuszni temu poleceniu, poszli więc i czynili. I sprawili tym radość w sercu Jezusa Chrystusa. Biblia mówi o posłuszeństwie żon. Żyjemy w okresie emancypacji, kiedy kobieta chce za wszelką cenę, albo przynajmniej niektóre kobiety za wszelką cenę, wziąć górę nad mężczyznami, nad mężczyzną, bo wydaje się im, że jeśli tak się nie stanie, to wszystko się rozsypie, to z tego nic nie będzie. Czy rozumiemy, czy nie rozumiemy, podporządkowanie Bożemu Słowu się liczy. Ci ludzie też nie wszystko rozumieli, nieprawdaż? A jednak sprawili, ileż radości sprawili w sercu Jezusa Chrystusa swoim posłuszeństwem. Oczywiście ja mówię o posłuszeństwie biblijnym, takim, o jakim mówi Biblia. Biblia mówi o posłuszeństwie przełożonym, a więc tym, którzy duchową opiekę duszpasterzują nam. Dziś jestem ja i są oto bracia, którzy mi pomagają. Biblia mówi o posłuszeństwie starszym. Nie zawsze nas musicie rozumieć, prawda? Nie zawsze z nami się musicie zgadzać, prawda? Ale Bóg nas nie rozlicza z tego, czy się z nami zgadzacie, czy się z nami zgadzacie, czy nie. Czy nas rozumiecie zawsze i wszędzie, czy nie. Bogu rozchodzi się o co? O posłuszeństwo. A nawet Biblia powiada, że musimy być posłuszni naszym pracodawcom. I to jeszcze tym dziwnym. Tak, Biblia mówi, że mamy być posłuszni nawet tym dziwnym naszym bosom, pracodawcom. A więc Biblia mówi o różnych płaszczyznach posłuszeństwa. I każde posłuszeństwo, któremu się podporządkowujemy, które wypełniamy zgodnie z wolą Bożą, ze względu na Boże Słowo. Nie ze względu na widzimisię nasze, ale ze względu na Boże Słowo. Przynosi po pierwsze nam błogosławieństwo, a po drugie powoduje rozradowanie Bożego serca. Bo tak jak pamiętacie z poprzedniej mojej usługi, jednym z pierwszych, chciałoby się nawet powiedzieć, najohydniejszych grzechów było nieposłuszeństwo. Nieposłuszeństwo jest przerównane do grzechu czarowania. Wzdrygamy się przed pójściem do wróżbity, czarownicy. Wzdrygamy się przed tym, mówimy, nie chcemy mieć nic wspólnego z okultyzmem. Ale równie niebezpiecznym grzechem jest grzech nieposłuszeństwa. Ci ludzie sprawili radość Jezusowi, ponieważ byli posłuszni Jego nakazowi. Poszli, aby głosić to, co On im nakazał i czynić to, co im nakazał. Myślę, że były też i inne powody ich rozradowania się Pana Jezusa. Bo Jezus powiedział im, wcześniej im także już mówił, że daje im moc, że udziela im mocy, aby tę misję, którą wykonywać będą, wykonywali pod Jego namaszczeniem, w Jego mocy. A więc udzielił im niejako pełnomocnictwa do tego, aby na chorych ręce wkładali i aby stojąc przed faktem człowieka opętanego nie wycofywali się, ale odważnie w imieniu Jego nakazali, uporządkowali życie tego człowieka. I drugim faktem, drugim powodem rozradowania się Jezusa było to, że ci ludzie, tak jak usłyszeli, tak zaczęli bez kalkulowania, bez spekulowania, tak zaczęli czynić. Spotkali chorego, wkładali na niego ręce i modlili się, aby był uzdrowiony. Spotkali opętanego, nie mówili, o, to się skończyło wszystko wraz ze śmiercią ostatniego apostoła. Nie, nie, po prostu w imieniu Jezusa odważali się, odważyli się nakazać mocą ciemności, aby tych ludzi opuścili. Oni nie spekulowali, jak powiedziałem, ale wierzyli, że to, co Jezus powiedział, to im zgodnie z posłuszeństwem, ze względu na posłuszeństwo, na ich posłuszeństwo, ich uległość należy wykonywać. Gdybyście byli ich zapytali, dlaczego ludzie są uzdrawiani, być może odpowiedzieliby, tego nie wiemy. To dlaczego to robicie? Bo On nam nakazał. Gdybyście ich zapytali, słuchaj, dlaczego demony wyszły z tych ludzi? Tego my nie wiemy. To dlaczego to robicie, skoro nie wiecie? Ponieważ On nam nakazał. I przez ten fakt, że odważyli się robić to, co im nakazał, doświadczali rzeczy niebywałych. Na własne oczy widzieli, jak ludzie byli uzdrawiani. Na własne oczy widzieli, jak demony wychodziły. Nigdy by tego nie doświadczyli. Nigdy by nie doświadczyli tych cudów, których doświadczali, gdyby się nie odważyli tego czynić. Gdyby siedzieli i debatowali. Gdyby siedzieli i zastanawiali się. Czas cudów się zakończył. Bóg już dzisiaj nie działa. To tylko Piotr mógł robić, a nie my. To tylko Jan mógł robić, a nie my. Nigdy by tego nie doświadczyli. Pozbawiliby się w ten sposób Bożego błogosławieństwa. Te niezwykłe przeżycia byłyby im obce. Nigdy by tego nie doświadczyli. A jak to jest z nami? Nigdy nie doświadczymy, gdy nie doświadczymy mocy Boga, mocy Słowa Bożego, jeśli nie zaczniemy tego czynić. Jeśli tylko teorią będziemy się karmić, teorią żyć. Jeśli teoria nam wystarczy. Powiecie, ale ja już się modliłem i nikt nie został uzdrowiony. Albo już to robiłem, a nic się nie stało. Jedna porażka nie oznacza przegranej wojny. Nie zawsze rozumiemy, dlaczego tak się dzieje, ale to nas nie może powstrzymać przed następnym i następnym. Nie dlatego, że to się nie wydarzyło. Robimy to ze względu na posłuszeństwo temu, który nakazał, abyśmy to czynili. Oni po prostu uwierzyli w autorytet Jezusa Chrystusa. Ale powiecie, to jest takie oczywiste. Przecież my też wierzymy w autorytet Jezusa Chrystusa. Tak, tak, wierzymy tak długo, dopóki nie staniemy przed faktem, że trzeba użyć autorytetu Jezusa. A potem się raczkiem wycofujemy najczęściej. My też wierzymy w autorytet Jezusa. A zatem uważamy, że to wszystko, iż wystarczy, że wierzymy. Ale ja chciałbym powiedzieć tak, że jeśli wierzymy, a nie czynimy, zapytajcie Jakuba, jeśli umiemy, a nie czynimy, grzech mamy. Bo znać, to znaczy poznanie prowadzi do działania. A jeśli ograniczam się tylko do poznania i na tym poprzestaję, brakuje mi czegoś, czegoś mi nie dostaje. To nie jest takie oczywiste, że wszyscy wierzymy w autorytet Jezusa. Bo gdybyśmy wszyscy wierzyli, to nie balibyśmy się tego czynić. Zresztą popatrzcie na uczniów. Uczniowie usłyszeli od Pana Jezusa na górze. Usłyszeli, oto dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi. I słysząc to, o tym mówi ewangelista Mateusz. I słysząc to uczniowie z podziwem ukłonili się. Ale czy pamiętacie ten szczegółowy zapis z tamtego miejsca z Ewangelii Mateusza? W tym samym czasie, gdy się mu kłaniali, niektórzy z nich, kto z was pamięta, powątpiewali. Tu się kłaniają, a tam gdzieś w duszy myślą, a kto wie, czy to jest prawdą, co on mówi. A zatem w moim przekonaniu drugim powodem rozradowania się Pana Jezusa Chrystusa było to, iż oni zaakceptowali, uwierzyli. Uwierzyli w zwiastowaną im prawdę, że dana mu jest wszelka moc i że on tę moc im przekazał. Oto dałem wam moc, abyście deptali po wężach, skorpionach i po wszelkiej potędze nieprzyjacielskiej, a nic wam nie zaszkodzi. Oni w to uwierzyli. I to, w co uwierzyli, w praktykę prowadzali, a więc realizowali, wykonywali. Po pierwsze, byli posłuszni, a po drugie, wierzyli. No i w końcu Jezus kieruje ich uwagę na priorytet, który powinien być podstawą ich radości. My się możemy i powinniśmy radować, kiedy widzimy ludzi uzdrowionych na skutek naszej modlitwy. Tak, powinniśmy się radować. Powinniśmy się radować, gdy widzimy ludzi uwolnionych na skutek naszej modlitwy. Ale takim prawdziwym motywem naszej radości ma być nawet nie to, że ktoś został uzdrowiony, a ktoś został uwolniony. Pan Jezus powiada, że największym motywem, powodem naszej radości powinno być to, iż nasze imiona zapisane są w księgach życia. Radujmy się z tego, że nasze imiona zapisane są w księgach życia. Sprawiajmy naszemu ukochanemu Mistrzowi, Jezusowi, Zbawicielowi radość naszą postawą. W owej godzinie rozradował się w Duchu Świętym i rzekł. Muszę powiedzieć, że od jakiegoś czasu często sobie to pytanie zadaję. Panie, co myślisz, gdy patrzysz na moje życie? Co myślisz, co czujesz, gdy patrzysz na moje reakcje, zachowanie, postępowanie, gdy słyszysz moje słowa? Czy moje życie sprawia ci radość, czy też po raz kolejny zasnuwa się twoja twarz cieniem smutku ze względu na moją nieodpowiedzialność, ze względu na moją niewłaściwą reakcję, niewłaściwą postawę? A byłoby dobrze, gdybyśmy od czasu do czasu, a może częściej niż rzadziej, wszyscy sobie takie pytanie też stawiali. Czy moje życie rozradowuje go? Czy moje życie sprawia mu radość? Czy też kolejny raz Pan musi pochylić swoją głowę ze smutku? Chciałoby się powiedzieć, dość już ludzie Bogu zadali i zadają smutku. Bądźmy tymi, którzy przyczyniają się do Jego rozradowania. Bądźmy tymi, z którymi Pan nasz chciałby się chlubić, chwalić, jak czynił to w stosunku do Hioba. Niech Pan nas błogosławi. Amen.